8 minut po godzinie 9. Marek Leciński, witam Państwa. To są komentarze w Radiu Gdańska. Dzisiaj sprawy ze mną będą komentowali Mikołaj Krząg, Gazeta Wyborcza, Sławomir Siezieniewski, Telewizja Polska Gdańsk, dr Marcin Biszowaty, Uniwersytet Gdański oraz Andrzej Urbański, Wolny Strzelec, ale także Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora.
Witam serdecznie.
Panowie, jutro jest tragiczna rocznica w naszej historii. No w ogóle z taką rzeczą nie mieliśmy nigdy chyba do czynienia. Nawet można śmiało zaryzykować, że w historii świata nie było takiej sytuacji, żeby, można powiedzieć, połowa elity politycznej w ciągu jednego momentu odeszła. Piąta rocznica katastrofy smoleńskiej. No i łatwo było przewidzieć, że coś w okolicach tej daty zacznie się dziać. No i zaczęło się tak mniej więcej tydzień temu, już w tej chwili, czyli chodzi o te słynne stenogramy, na nowo odczytane zapisy czarnych skrzynek. Dodatkowo jeszcze z tego, co usłyszeliśmy wczoraj, miała miejsce premiera książki niemieckiego pisarza, dziennikarza Jurgena Rotha, poświęcona właśnie także i tej temu, co wiadomo po tych 5 latach po tej katastrofie. I co panowie na to? Najpierw ten wątek polski spróbujmy sobie jakby przeanalizować, chociaż już można powiedzieć, że prawie wszystko o nim powiedziano. Z jednej strony niektórzy bagatelizują jakby wagę tych nowo odczytanych zapisów. Z drugiej strony szum jednak jest. Proszę bardzo, Mikołaj Chrzan, pilot.
Mam mały samolot, więc ja tylko patrzę na to też jakby faktycznie trochę innej strony. Na mnie to, co zrobiło największe wrażenie, kiedy zapoznałem się z tymi stenogramami, to jest to, że ta niemoc ze strony kapitana Protasiuka, który faktycznie widać było, że próbował w jakiś sposób tam zapanować nad tą sytuacją w kokpicie, natomiast taką rzecz, jakby aż trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy w trudnych warunkach atmosferycznych samolot podchodzi do lądowania i panuje tam taki chaos i kręci się tyle osób, które cały czas rozmawiają na wszelkie tematy, nie tylko związane z tym, co jest najważniejsze, tylko
czyli dla ciebie
bezpiecznym wykonaniem manewru lądowania.
Te nowe stenogramy coś wniosły, tak?
Tak, oczywiście, że one są zgodne i spójne. To nie jest jakby przełomowe, moim zdaniem, przełomowe wydarzenie, jeśli chodzi o, pamiętamy o ustalenia komisji Millera, to tutaj pod tym względem to nie ma jakiegoś, nie możemy mówić o przełomie, bo te rzeczy były wskazane. Natomiast na pewno dzięki temu, że możemy dzisiaj to się zapoznać, no to moim zdaniem to też pokazuje, co tam w tym kokpicie faktycznie się działo i wskazuje, że te przyczyny podane mogą, że tak to właśnie, tak wyglądało, że to mogło wpłynąć na tą decyzję pilota, który za późno ten manewr zszedł poniżej bezpiecznej wysokości, czyli ta przyczyna się zrobiła. Jedno tylko słowo jeszcze, które tutaj powinno moim zdaniem paść. Jestem też zdziwiony tym, że tą historią tak mija 5 lat od katastrofy i dopiero po 5 latach zapoznajemy się jakby z zapisem, który jest oczywiście bogatszy. Tak, ja nie mam żadnych podstaw, żeby tutaj nie wierzyć.
30% więcej jest.
No to jest dla mnie rzecz niezrozumiała, tak, że wcześniejsze były biedni biegli z policyjni, z Instytutu Zena i dopiero teraz okazuje się, że odczytano o tyle więcej słów. Dla mnie jest to
to także kolejny dowód na, nazwijmy to może, takie polskie bałaganiarstwo, bo tak to trzeba powiedzieć. Od pierwszego etapu, począwszy od tego, że przypomnijmy, nasi przywódcy nie mogli się dogadać, jak razem będą to świętować, więc polecieli osobno, przez to, że politycy nie potrafili wyasygnować pieniędzy na zakup nowego samolotu, bo przecież te tupolewy to były latające trumny już od dawna i dopiero katastrofa musiała to udowodnić. No nie, przecież wcześniej były podobne historie, że były z nimi kłopoty techniczne. Przez cały bezwład organizacyjny, przez kłopoty z organizacją tego lotu, przez właśnie to, co działo się na pokładzie i tak dalej, i tak dalej. Niestety, to jest tak, no, to jest takie piwo, które sami musieliśmy wypić, bo sami, jeśli można powiedzieć o przygotowanie tego lotu, tak jak zadbaliśmy, tak niestety on się zakończył. Mogło się zdarzyć szczęśliwe lądowanie, ale niestety wydarzyła się tragedia.
A te 30% więcej tego zapisu odczytanego z tej ostatniej fazy lotu z czarnej skrzynki,
to jest też to, co to jest? Kolejne potwierdzenie tego, co mówię. Polskie bałaganiarstwo, także jeśli chodzi o prowadzenie tej sprawy. Myślenie tego, że ktoś inny pewne rzeczy za nas załatwi. Tu chodzi po pierwsze o kwestie związane ze ściągnięciem wraku samolotu do Polski.
No, ale na to nie mamy wpływu.
Teoretycznie. Teraz nie, ale...
Znasz praktyczne możliwości?
W pewnym momencie można było działać lepiej. Tak się przynajmniej wydaje, bo za dużo inicjatywy chyba oddaliśmy w ręce Rosjan, licząc na to, że oni jednak to załatwią. Oczywiście to jest tak, że Rosjanie mają zawsze swoją filozofię i znajdą 1000 przeszkód na to, żeby to robić, ale jednak mam wrażenie, że można było robić więcej, począwszy przez samo odtwarzanie. 5 lat zajęło odtworzenie,
No i to jest właśnie,
Sprawie priorytetowej, aż mi się nie chce wierzyć, żeby nie wiem, nie było środków, specjalistów i możliwości technologicznych,
żeby to zrobić.
Ale skoro
oddaliśmy
to
stronie rosyjskiej, nie mówmy o polskim bałaganiarstwie, bo to jest konsekwencja.
Nikt nie oddał tutaj w tym przypadku nic stronie rosyjskiej. Śledztwo prokuratury prowadzi polska, to śledztwo, o którym teraz mówimy, w ramach którego była ta opinia biegłych, prowadzi wyłącznie polska prokuratura.
To śledztwo prowadzi polska prokuratura, tak? Po 5 latach doszliśmy do poziomu wiedzy takiej, że odczytujemy 30% więcej z czarnych skrzynek.
Opinie biegłych dotyczące stenogramów, one wykonywane były przez polskich biegłych, tak? I poprzednie, więc...
Samolot jest po stronie rosyjskiej, czarne skrzynki są po stronie rosyjskiej, my mamy tylko pewne dane. Ale... I na pewnych danych opieramy te fakty.
Decyzja co do kontynuacji programu jest po mojej stronie. Za chwilę wracamy do tej, jak się wydaje, gorącej dyskusji. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Leśniński, witam Państwa ponownie. Dzisiaj sprawy komentują ze mną Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Sławomir Siezieniewski, Telewizja Polska Gdańsk, dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański oraz Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, także dziennikarski Wolny Strzelec. Andrzejowi w takim razie oddajmy głos, bo próbował wyjaśnić...
Ja w zasadzie nie chcę wyjaśniać, bo ja mam ciągle za mało danych, faktów, natomiast... Dyskutujemy tutaj o tym, kto ma rację po 5 latach.
Znaczy ja zadałem pytanie, czy te zapisy nowe, o 30% wzbogacone te stenogramy z zapisów z czarnych skrzynek, bo to nie wiem, tam dwie też chyba skrzynki były w tym samolocie, tak? W Tupolewie.
To są akurat, ten zapis no się jakby już formalnie, jakby rzecz ujmując, to jest zapis jakby takiego rejestratora dźwięków z kokpitu.
Dźwięków z kokpitu, tak. Znaczy, został wzbogacony o 30% więcej treści i no i pytanie, czy to coś wnosi, czy to tylko potwierdza pewne stanowiska, które znamy już od paru lat. Znaczy,
ja tylko przyglądam się temu, co dzieje się tak na bieżąco i tak. Trzecie stenogramy, tak, pojawiają się, które mają wnieść coś nowego, zmienić światło, zmienić pewną optykę patrzenia na to, czy to była katastrofa, czy to był zamach. Jedni twierdzą, że katastrofa, inni zamach. Sondaże są budowane na tej podstawie. Sam ten kontekst wyborów prezydenckich to jest osobny wątek. To, czy Błasik, generał Błasik był w kokpicie, jedni podają, że był, potem się wycofują, znowu podają, że był. Ja się tylko pytam, jak w takim razie jego ciało znalazło się w tej części oddalonej od kokpitu. Są pewne fakty, z którymi trudno polemizować. Dane, czarne skrzynki są po stronie rosyjskiej. My tutaj dostajemy jakieś popłuczyny po prostu informacyjne.
Porucznik Wosztyl z Jaka, który lądował chwilę wcześniej, twierdzi, że ten zapis to jest po prostu zapis wszystkich dźwięków, które mogły znaleźć się jakby w okolicach kokpitu. I tutaj trudno rozgraniczyć, odtworzyć tę sytuację, tym bardziej, że mamy dwie wersje, jak się okazuje, scenogramów, tak? I tutaj są zasadnicze różnice przez ekspertów, którzy odczytywali te...
Ciekawe byłoby zapytać się żony generała Błasika, czy to jest głos jej męża.
Ale co ty brniesz w ogóle jakby
Ty masz już otwartą jakby księgę i wiesz, co się wydarzyło. Ja nie wiem po prostu.
Ja opieram się jakby na faktach, które...
Ale gdzieś, na jakich faktach?
No, a czym jest inaczej? Czy wierzysz w to, że ktoś jakby wielki program komputerowy stworzył i wygenerował rozmowę w czarnej skrzynce, że polscy eksperci przegrywając polskiego...
Rok temu
administratora.
Dostała te informacje. Blogerka dostała te informacje, które dzisiaj są ujawniane przez RMF FM jako fakt nowy, wychodzący na światło dzienne. O co w tym wszystkim chodzi? Jakieś wrzutki, które się pojawiają? No, ale... wiesz, to trochę brzmi to karkołomnie.
Doktor Marcin Piszowaty.
To ja może powiem tak. Immanuel Kant powiedział kiedyś, że godność ludzka nakazuje, albo właściwie zakazuje, żeby człowieka traktować w sposób instrumentalny. I moim zdaniem to, że ludzie nie żyją, nie oznacza absolutnie, że jesteśmy z tego wręcz imperatywu zwolnieni, bo żyją rodziny. Jutro jest rocznica śmierci, jak wiadomo, prawie 100 osób. Trwają prawdopodobnie przygotowania do tych obchodów. Są przyjaciele, zostały rodziny i myślę, że sytuacja, w której dzień czy dwa dni wcześniej zostaje ujawniona ta, jakiekolwiek nowe fakty, tak zwane nowe fakty, które okazują się potem przy dokładnej lekturze, że wcale nie są takie oczywiste, bo nawet prokuratura stwierdza, że do końca nie wiadomo, jaka jest treść tych stenogramów. Po drugie, sami dziennikarze RMF-u przyznają się, że no, w pewien sposób podrasowali te wypowiedzi, żeby brzmiały bardziej dramatyczne. Ja powiem szczerze, ja jestem zniesmaczony, oburzony wręcz faktem, że takie fakty pojawiają się dwa dni wcześniej. Mieliśmy już aferę polegającą na tym, że generał się pokłócił z pilotem, a potem okazało się, że to nie miało miejsca. Mieliśmy już rewelacje na temat tego, że tak latają debeściaki, potem okazało się, że tego nie było. Mieliśmy ujawnione rzekome zdjęcia strony rosyjskiej ze zwłokami. Okazało się, że to jest nieprawda. To jest moim zdaniem oburzające i tak naprawdę komentowanie tego w jakikolwiek sposób dla mnie jest rzeczą no niesmaczną. Czyli... bo uważam, że po prostu najnormalniej w świecie wykorzystywany jest temat tragedii po to, żeby, no bądźmy szczerzy, jesteśmy w trakcie kampanii, która więdnie.
Czyli to była wrzutka związana z wyborami prezydenckimi?
Moim zdaniem jest to rzecz, która po prostu zasługuje na to, żeby zachować się właściwie. I co jest jeszcze bardzo smutne, to że politycy, którzy zaczynają zdanie od stwierdzenia, że nie chcą brać żadnego udziału w dyskusji na ten temat, następnie kamyczek do ogródka oponenta wrzucają, stwierdzając, że jest tak, a nie inaczej. Moim zdaniem jest to...
Ale to, że tak bardzo odżywają emocje w takich momentach, świadczy o tym, że w dalszym ciągu jest tak, że ewidentnie ludzie są podzieleni na tych, którzy uważają tak i na tych, którzy tak. I
mam nadzieję, że te komentarze będą tak samo w tą stronę, jakby tej strony, która jakby, jak rozumiem, jakby część cały czas podważa jakby ten raport, który był, ten ustalania komisji, polskiej komisji, która ustaliła przyczynę tej katastrofy, że te same argumenty będziemy słyszeć, kiedy będzie ta premiera spodziewana tej książki, o której wspomniał Marek Leśniński, której moim zdaniem
zupełnie
polityka, okej, okay, no to której mówisz, to same argumenty, które przed chwilą panowie tutaj wskazywali dotyczące tego, że źle się stało, że stenogramy, które są w władaniu prokuratury teraz jakoś wyszły, to że to samo będziemy mówili, kiedy ktoś, jakiś dziennikarz, tak no moim zdaniem jakby to już jest zupełnie jakaś jakby trudno o jakiekolwiek zahaczenie z rzeczywistością, że polski polityk miał wykorzystywać rosyjskie służby do tego, żeby spowodować zamach, no moim zdaniem, że ten sam argument o tym, że to jest niegodne, pojawi się w tym momencie.
Ja tylko chciałem jeszcze panu tak zwrócić uwagę na taką rzecz, że no niestety, ale równolegle jakby działy się też dramatyczne wypadki ostatnich, można powiedzieć, tam tygodni, kiedy ten samolot linii Germanwings no tak dramatycznie skończył swój lot w Alpach, prawda? Minęły od tego czasu, nie wiem, 2-3 tygodnie i powiem szczerze, tempo i wiadomo, co się mniej więcej działo na tym, na pokładzie, w porównaniu z tym, co wiemy o tym, co działo się pod Smoleńskiem, to są dwie rzeczy zupełnie nieporównywalne. Ja i pytanie, dlaczego? Tutaj w jakiś sposób...
W polskim bałaganie tak naprawdę bardzo wielu osobom
właśnie chciałem powiedzieć, że zwróciłeś uwagę,
tym,
że
tak można
kluczowe...
O tym, żeby to rozwikłać. Ja mam nawet wrażenie, że teraz, nawet jeżeli dostaniemy 100% wszystkich dźwięków od początku do końca tego samolotu, i tak ludzie
każdy będzie słyszał co innego,
tylko
tak?
Nie zmieniamy, przepraszam, faktów z interpretacją, ponieważ problem polega na tym, że ja już przeczytałem badania opinii mówiące o tym, kto jak uważa. To znaczy, doszliśmy do takiego absurdu, że pytamy się respondentów, ich jest, nie wiem, kilkuset może tysiąc, pytamy się, kto zawinił. I są badania, 20%
Panie Polaków doktorze, uważa, w czasach, kiedy to... króluje na ekranach familiada, no. Gdzie liczy się nie to, jak jest, tylko to, co sobie ludzie wyobrażają.
No nie,
to...
ja bardzo przepraszam. Ja uważam, że równanie poziomu tylko w górę, nigdy w dół, dlatego, że wszyscy tak robią, nie powinniśmy iść tym tropem.
Ale nie możemy przemykać oczu na to, jak jest. Tutaj według tych badań...
To nie jest temat... Tym bardziej warto
poważnie traktować. Fakty? Tym bardziej ważne potrafią po fakty.
Tak,
i tym bardziej warto poznawać ustalenia komisji, która się tym jakby zajmują i zakończyły swoje prace.
Ale przepraszam, no dzisiaj otwieram informacje internetowe i dowiaduję się, że na serwisie gazeta w rosyjskim serwisie jest informacja o tym, że pół godziny przed tragedią stewardesa zaproponowała nieznajomemu w kabinie pilotów piwo, a ten nie mógł odmówić. Pisze serwis, są do tego komentarze, sugerowane informacje i tak dalej, i tak dalej.
Ale to nie jest związane z polskim śledztwem. To są różne, nazwijmy to, często
ja mówię za chwilę, da zapewne znowu iluś tam
już,
medium.
Już są komentarze, już pytanie, czy generał Błasik tam był, czy i, wiesz, mówienie o tym, że mamy dane i opieramy się na nich, jest dla mnie zastanawiające. Znaczy, moja wiara w to, w tą prawdziwość po 5 latach faktów, na których ty opierasz swoje tezy, jest daleko idąca.
No i to się dochodzimy do tego, co mówiliśmy, że jednak z tymi sondażami to nie do końca jest tak. No jak będziemy pytali o to, czy tutaj jakby ekspert, na ile on jest ekspertem, no to też możemy tutaj zabrnąć w
lepą rączkę. Jeżeli eksperci nie potrafią, odszumić dźwięków, tak? I chodzi tylko o zwykłe podanie częstotliwości, no to przepraszam, to jacy to są eksperci? Od trawy?
Zauważyłeś, że są jakby, czy jeśli chodzi o to nowe nagranie, to zauważyłeś okoliczności, które przeczą tej komisji, ustaleniom komisji Millera.
Nie, panowie, jeszcze do tematu wrócimy po chwili.
Najsmutniejsze w tej całej historii jest to, że jeśli tak można powiedzieć, ja byłem pod pałacem prezydenckim chwilę po tym wydarzeniu, jeśli tak można powiedzieć, bo w tym dniu miałem dyżur i wtedy miałem takie wrażenie, że wszyscy będziemy jednością, że Polska po raz kolejny zjednoczy się w chwili tragedii narodowej. Najsmutniejsze jest to, że niestety tak się nie stało, wręcz przeciwnie.
Zawracamy za chwilę parę. 25 minut pozostało do godziny 10. Marek Lesiński, witam Państwa ponownie w tej strefie komentatorskiej Radia Gdańsk. Dzisiaj sprawy komentują wraz ze mną Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Sławomir Siezieniewski, Telewizja Polska Gdańsk, dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański oraz Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora oraz dziennikarski Wolny Elektron. My od samego początku dzisiaj komentujemy to, co jest związane w jakiś sposób z jutrzejszą rocznicą, przypomnę, 5. rocznica katastrofy smoleńskiej, no ale teraz już chciałbym, żebyśmy troszeczkę tak powoli kończyli już ten wątek. Państwo oczywiście też bierzecie udział w naszej dyskusji, proszę bardzo, parę przykładów głosów, które się pojawiają. Panowie, przecież gdyby Rosjanie oddali wraki i skrzynki, to najprawdopodobniej byłoby wiadomo, że to żaden zamach i sprawa byłaby zamknięta. A tak niewielkim kosztem polskie społeczeństwo jest podzielone i skłócone. To jest głos Waleria, co ciekawe, tak. Inny głos, no, można powiedzieć w jakiś sposób charakterystyczny dla pewnej części opinii. To może wreszcie panowie powiecie, że winnym tej tragedii jest rząd, czyli premier, czyli Tusk, czyli Platforma. No i tak dalej, i tak dalej. Trochę obiektywizmu. Tylko Komisja Międzynarodowa może wyjaśnić tę katastrofę, bo ruskim i polskiemu rządowi nie można ufać. No to też jest właśnie jeden z tych głosów. Przypuszczam, w jakiś sposób odnoszący się do tego badania opinii, czy to był zamach, czy nie. Ponad 51% twierdzi, społeczeństwa twierdzi, że to nie był zamach, ale 31% społeczeństwa jest przekonane, że to był zamach. I to, co tu ukrywa, to się jakoś tak wyborczo mniej więcej pokrywa. Jeżeli przyjmiemy, że ten ostatnio wyciągnięta sprawa, jak chcą niektórzy tych stenogramów, to jest też pewnego rodzaju głos w kampanii wyborczej, która się odbywa. Na koniec jeszcze chciałem tylko zapytać, bo tutaj, no, tak jak powiedzieliśmy sobie, mija 5 lat, a my cały czas, co zresztą widać w jakiś sposób po temperaturze i po głosach się jakby rozkładających tutaj w naszym gronie, ciągle nie możemy powiedzieć, kto zawinił, czy to były polskie ręce, czy to były polskie nieumiejętności, czy to było czy to był polski bałagan, czy to ewentualnie ktoś z zewnątrz coś tutaj mógł, nie wiem, inspirować, tworzyć. Po jednym głosie, proszę bardzo, Andrzej Urbański.
Ja tylko...
Czy ta sprawa, tak jak na przykład sprawa śmierci generała Sikorskiego, do dzisiaj nie zostanie wyjaśniona?
Obawiam się, że niestety chyba tak będzie. Jest za dużo znaków zapytania i za dużo rozmydlenia i za mało faktów jeszcze wciąż.
Rosjanie zawsze będą grać na tym, że to oni mają wrak samolotu, to oni mają czarne skrzynki i zawsze, nawet jeżeli to oddadzą jakimiś sugestiami, mogą sugerować, że wiedzą lepiej, a rząd przed kimś coś ukrywa i niezależnie od tego, jaki to rząd będzie, taki czy taki, to i tak część ludzi będzie wiedziała swoje.
Dla mnie też jako człowieka lotnictwa wyznacznikiem są badania dotyczące wypadków lotniczych. Badanie wypadków lotniczych zostało w tym przypadku zakończone. Ludzie, którzy są, nazwijmy, z branży, mogli się z nim zapoznać, z ustaleniami Komisji Millera i wyciągnąć z niego wnioski. Wnioski wyciągnięto także w lotnictwie wojskowym i to jest dla mnie najważniejsza sprawa, bo powinniśmy też patrzeć do przodu na to, co nam z tych wychodzi. Śledztwo prokuratury jest inną sprawą. Też moim zdaniem źle, że trwa tak długo, a że ze strony rosyjskiej też możemy być rozgrywani w ten sposób. Też wydaje mi się, że to może być prawdopodobne.
A ja chciałbym złożyć rodzinom i przyjaciołom szczere wyrazy współczucia.
Przejdźmy do innego tematu. Nie wiem, czy panowie słyszeli, ale najpoważniejszym kandydatem, znaczy kandydatką na urząd prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no i tego wszystkiego, co się ma dziać z tymi naszymi ubezpieczeniami, jest 31-letnia Katarzyna Kalata. 31-latka. Bardzo młoda osoba. Pytanie, czy ta młoda osoba, która w tej chwili została jako jedyna na tym polu do objęcia tej prezesury, przed nią jeszcze dwa etapy, te merytoryczne, ma już jakby za sobą i potwierdzają jej klasę, natomiast przed nią, jak to niektórzy mówią, polityczne już kwalifikacje, czyli rozmowy z tymi, którzy de facto będą decydowali, z politykami. Którzy będą decydowali, czy ona zostanie tym prezesem ZUS-u. ZUS-u, który, jak wiemy, to jest taki węzeł gordyjski, z którym sobie różne ekipy nie dają rady od 25 lat co najmniej.
No co ja mogę powiedzieć? Ja nie dzielę ludzi na młodych, starych, pisowców, platformersów, tylko na mądrych i głupich. I mam nadzieję, że ta pani, która zdystansowała konkurentów mimo młodego wieku, da sobie radę, aczkolwiek zawsze zastanawiają mnie te sposoby weryfikacji ludzi, bo jak sięgnę
teraz były
pamięcią, to kiedyś w każdym zakładzie pracy był kadrowy, popatrzył jednym okiem, popatrzył drugim i z doświadczenia mniej więcej już wiedział, na co stać jakiegoś człowieka. A dzisiaj jest troszeczkę tak, że widzimy całą masę ludzi, którzy mają, jeśli popatrzysz, rewelacyjne CV, a jak przyjdzie do takiej prawdziwej pracy, to okazuje się, że może nie do końca. Jeżeli zostanie panią prezes, to powodzenia.
No pani Katarzyna, jej doświadczenia głównie są z tej strony, kiedy stawała po stronie tych, którzy byli przez ZUS dotychczas gnębieni w jakiś sposób. Więc w momencie, kiedy staje do takiego wyzwania, to jest rzecz bardzo ciekawa.
Znaczy, ja w zasadzie ucieszyłem się, jak tą informację przeczytałem, chociaż, że 31-letnia, że z 10-letnim już pewnym doświadczeniem, że radzi sobie właśnie po stronie tych, którzy mają problem z ZUS-em i pomaga im wyjść na prostą.
No i doktorat napisała.
Ale później też przeczytałem, że po pierwsze, kandydaci, którzy weszli z nią w szranki, dwóch się nie stawiło, jeden odpadł, tak naprawdę ona na polu walki została sama, a potem jeszcze usłyszałem, że ona i tak będzie tylko kilka miesięcy i te 20 tysięcy brutto, które zarobi, to będzie tylko przez kilka miesięcy, bo po wyborach kolejnych będzie nowa miotła, wymiecie ją i tak naprawdę nic przez te kilka miesięcy nie zrobi. Ja mam nadzieję, że ona, jeżeli zostanie, to pokaże nowe, trochę takie młode, świeże spojrzenie na skostniałą, zmurszałą instytucję, która niestety według mnie jest jak stare drzewo, ale niestety w środku wydrenowane i puste, więc tak naprawdę, czy ona jest w stanie go jakoś poprawić, nie wiem, podeprzeć jakimiś palami, nie wiem.
Ja może zacznę od ustawy, która nie podaje granicy wieku i w związku z tym jako prawnik powiem, że 31 lat.
No przypomnijmy, że minister Kosiniak-Kamysz też nie jest leciwym
właśnie
ministrem.
Może krótko. Osoba, która ubiega się o takie stanowisko, musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, czyli doktorat aż nie jest wymagany. Musi mieć obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku.
No i pytanie, czy musi mieć pomysł na tę instytucję?
I posiadać wykształcenie i tak dalej. Natomiast ja uważam, że clue sprawy to jest to, o czym powiedział pan Andrzej. To znaczy, po prostu zbliżają się wybory. Decyzję podejmuje premier na wniosek właściwego ministra. Powiedzmy jeszcze bardzo ważną rzecz. Prezes ZUS-u nie ma kadencji, w związku z tym można go w każdej chwili odwołać. Jeżeli kolejny premier, który nastąpi po wyborach tegorocznych, na wniosek kolejnego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego złoży, odwoła prezesa ZUS, to będzie miał taką możliwość i będzie to zgodne z prawem. W związku z tym tajemnicą Poli Szynala jest, że do tego konkursu nie zgłosiła się żadna z osób, na którą liczono, która była
która
na
ma
liście,
zaplecze polityczne.
Która była na liście. Nie, to nie chodzi o to, ale nie? Która była na liście
nie fachowców. Trzeba mieć zaplecza tutaj?
Inaczej. Może podejdźmy do sprawy merytorycznie. To znaczy, jeżeli chodzi o osoby, które byśmy sobie wymarzyli albo chcielibyśmy, żeby zajęły się prowadzeniem ZUS-u, przy całym szacunku dla pani kandydatki, nie zgłosiły się. Z jakich powodów? No z powodów takich, o których mówi pan Andrzej, że po prostu wszyscy spodziewają się, że ZUS jest obecnie w sytuacji trudnej, a sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, bo wiemy, że już mówi się wprost o tym, że ten manewr, który był dokonany z funduszami emerytalnymi, tylko na krótko zadziałał i za chwileczkę będą znowu te same problemy. W związku z tym jest to trudny, bardzo trudny odcinek pracy i osoba, która ewentualnie rozważa zajęcie się tą sprawą, no nie chce ryzykować kilkanaście tygodni przed wyborami, co jest zrozumiałe, więc obawiam się, że tutaj przychylałbym się do tej dosyć pesymistycznej wizji pana Andrzeja.
Niezależnie od tego, kto zostanie szefem ZUS-u, czy zostanie tutaj ta pani, o której mówimy, czytałem z nią ciekawą rozmowę i to, co mi się spodobało, to właśnie takie otwarcie się większe na przedsiębiorców, na klientów i mam nadzieję, że ktokolwiek będzie szefem ZUS-u, to akurat pozostanie, że to będzie ta nowa jakość, o której mają prawo przedsiębiorcy oczekiwać od takich instytucji. Też opowiadała na przykład o szkoleniach, jak one są prowadzone, że to jest po prostu pewnego rodzaju fikcja, gdzie ktoś przychodzi, odczytuje sucho przepisy i nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne pytania. Mam nadzieję, że nowy prezes będzie potrafił zmienić tak, że ZUS nie będzie postrzegany tak, jak jest obecnie.
No niestety, to polska rzeczywistość ZUS-owska wygląda mniej więcej w ten sposób, że niby wszyscy chcą uzdrowić system, a tak naprawdę nikt tego nie chce. Zmiany są pozorowane, szefowie zajmują się polityką i tu jest niestety największy problem, a my chyba powinniśmy zadbać o siebie jak Chińczycy, rodzić, jak to się mówi, dużo dzieci, to one są naszym największym dobrem.
W Chinach jest przypomnę, program jednak ograniczonej rozrodczości.
Ale to właśnie dzieci mają za zadanie dbać o dorosłych, którzy nie płacą żadnych ubezpieczeń, a my płacimy i pewnie też dzieci będą musiały o nas zadbać.
A może Sławek powinieneś wystartować w konkursie?
Nie, na razie jestem oddelegowany do innych zadań.
Powiem szczerze, to jednak smutny obraz, mimo takiej, wydawałoby się, młodości, która winna być radosna. Smutny obraz rysuje się w kontekście tego, o czym panowie powiedzieliście, że to jest tylko po prostu pewnego rodzaju taka gra, tak żeby na razie było spokojnie, no właśnie, a po wyborach będzie tak, jak
to jest problem, że wokół większości publicznych instytucji cały czas trwa jakaś gra, w którym tak naprawdę chodzi tylko o jakieś ustawienie się stanowiska, zagarnięcie łupów, a nie do końca o reformowanie. I to jest chyba największy żal do Platformy Obywatelskiej za te ostatnie lata, którą wszyscy przyjmowali z ogromnymi nadziejami na reformy, a gdzieś w pewnym momencie to po prostu stanęło i jakby doceniając różnego rodzaju dokonania, nie ukrywajmy też, że w tej chwili mamy coś w rodzaju zatkania się, nie wiem, rury w kranie i po prostu ciężko przepchnąć cokolwiek, wszyscy przyczaili się i nie wiem, te kolejne wybory, niech one już będą, już ustawmy to od nowa i idźmy z powrotem do przodu, bo szkoda czasu, także tak. W przypadku ZUS-u.
Można powiedzieć, ciężki okres przed nami, najpierw wybory prezydenckie, później wybory parlamentarne. Nie wiem, chyba kandydatka pani Kalata, 31-letnia Katarzyna Kalata, jednak no, ma ten doktorat, jest osobą inteligentną i wie, na co się porywa i czym to się może jednak dla niej skończyć, skoro tutaj my, nieprofesjonalne kolegium, potrafimy w jakiś sposób to przewidzieć.
Ale pamiętajmy, że jest jeszcze jakiś zawsze taka szansa, że właśnie mylimy. Ktoś taki zupełnie niespodziewanie ma inne do tego podejście, zmieni to tak bardzo, jakbyśmy chcieli, chociaż zadanie niełatwe, bo ZUS to instytucja, która przed sobą ma umiarkowane perspektywy i zawsze będziemy na nią narzekać.
I nie ma dna.
Można szukać oczywiście tutaj powodu, żeby to skrytykować. Ja od razu powiem, że miałem na myśli jakby niewielki sens komentowania nowego prezesa ZUS-u, który prawdopodobnie jest prezesem tymczasowym, ale sam fakt powołania na to stanowisko, no bo myślę, że jest to scenariusz przewidywalny, powołania młodej osoby i kobiety jest na swój sposób sympatyczną okolicznością i myślę, że akurat dla tej pani będzie to ciekawy element jej kariery. Na pewno dowie się czegoś więcej na temat instytucji, którą już się zajmowała jako autor doktoratu, więc nie jest to na pewno zła informacja, tylko tak jak mówię, nie zasługuje ona na aż taką uwagę, jaką się do niej
przywiązuje. A potem i tak zawsze pojawi się jakiś Staszek, który będzie się chciał sprawdzić w biznesie.
Panie doktorze,
którego będą, może właśnie, którego będą
może
chcieli
pojawi
sprawdzić
się menedżer, o którego nam chodzi. Przecież nie możemy tego wykluczać. Ja może jestem optymistą przesadnym, ale wierzę w to, że jednak, znaczy chciałbym, żeby ta decyzja była jednak merytoryczna i obecnie nie ma żadnych powodów, żeby uważać, że tak nie będzie.
Znaczy odświeżenie ludźmi młodymi, ludzi na ważnych, kluczowych stanowiskach, myślę, że to dobrym kierunkiem. Może jest, bo oni mają trochę inne, może czasami absurdalnie abstrakcyjne pojęcie, ale może właśnie, ponieważ ZUS dla mnie jest trochę taką absurdalną w tej chwili instytucją, która tak naprawdę ma tylko kierunek w jedną stronę, czyli wrzucanie pieniędzy do, a nie wyjmowanie, no bo jeśli fachowcy mówią o tym, że perspektywa nasza za lat 20 czy 30 jest słaba, no to i gorsza niż dzisiejsi emeryci, a wiemy, jak dzisiejsi emeryci funkcjonują, ja z nimi obcuję na co dzień, to co będzie za 20 lat, no, jeżeli się tego nie zreformuje?
Może powiedzmy tak, po pierwsze, ja osobiście jestem zwolennikiem jednak tego systemu dawnego, sprawdzonego, czeladniczego, który polega na tym, że zdobywa się doświadczenie z czasem, że trzeba po prostu przejść pewne etapy i takie szybkie kariery, które są typowe dla pajdokracji, czyli takiego systemu, gdzie rządzą młodzi i wiek jest najważniejszy. Żyjemy troszeczkę w takich czasach. Mówi się często, że upadek cywilizacji to jest właśnie, czy znakiem upadku cywilizacji jest po pierwsze rządy pieniądza i rządy młodych. Młodość, mamy przecież do czynienia z kultem młodości, więc ja bym w tym kierunku nie przesadzał. Ja osobiście uważam, że młode osoby są jak najbardziej mile widziane, ale nie od razu na stanowiskach prezesowskich najwyższych, że jest na to czas. Ta pani jeszcze może przecież za lat ileś do tego dojść, ale zaczynając od pewnego stanowiska niższego, na którym pozna swoje otoczenie i dowie się czegoś więcej o tej instytucji. Natomiast jeżeli chodzi o ZUS, no to powiedzmy wprost, musimy sami oszczędzać na naszą emeryturę i nie łudźmy się, że ktoś nam coś da i myślę, że im szybciej sobie z tego zdamy sprawę i w to uwierzymy, tym lepiej. Może przekażmy taki apel, no, że po prostu trzeba oszczędzać na emeryturę. Nie czekajmy na to, że nam ktoś coś da. Niestety, przykre, ale
tak jak to powiedział swego czasu premier Pawlak, on już tam na boku jakąś inną, drugą emeryturę sobie, że tak powiem, przygotowuje. A czy młodymi są tacy trzej panowie tutaj z Trójmiasta? Panowie Adamowicz, Szczurek i Karnowski, których wczoraj Gazeta Wyborcza nagrodziła medalem Karty Trójmiasta. Za to, że śpiewają w jednym chórze.
Tak, to prawda. W 2007 roku też z inicjatywy Gazety Wyborczej Trójmiasto podpisali taką deklarację Karty Trójmiasta, w której zobowiązali się do pracy na rzecz metropolii, na rzecz...
No i po jakich owocach ich poznaliście? Bo do tej pory zawsze było głośno o tym, że nie mogą się dogadać. No,
przypomnijmy jedną rzecz, że wtedy jeszcze 8 lat temu nie było czegoś takiego, co jak wspólny bilet, który gdzieś tam jakby już tutaj w Trójmieście jest. Z tą komunikacją było jeszcze to wszystko gorzej. Były lepsze lata w ciągu tych 8 i gorsze, jeśli chodzi o współpracę.
Czyli czasami
łatwo było wybrać czasami tych... nagradzaliśmy osoby, które się przysłużyły właśnie tym działaniom integrującym Trójmiasto. W tym przypadku zdecydowaliśmy się po tych takich też mamy wrażenie trochę cięższych ostatnich latach, kiedy my tutaj dziennikarze też patrzący na Trójmiasto widzieliśmy, że to się trochę tutaj nastąpiło tego oddalenia. Ważny moment decyzja powołania nowego stowarzyszenia, które jest wspólne, które jakby, że decyzje dotyczące metropolii mogą być podejmowane jakby w ramach jednego projektu. I za tą decyzję o tym, że znowu Gdańsk, Sopot i Gdynia, że prezydenci zdecydowali się działać razem i to stowarzyszenie powstaje, za to uhonorowaliśmy ich tym wyróżnieniem, mówiąc, że tutaj ten medal karty jest do nowej tutaj siedziby. Moim zdaniem, jako mieszkańcy oczekują tego, żeby ta współpraca była. Musimy patrzeć na to, że tych obszarów, gdzie Trójmiasto, ale nie tylko Trójmiasto, też te gminy, które są tutaj obok nas położone, musimy działać razem. Trochę tak jak w Unii Europejskiej, moim zdaniem, że to już złapaliśmy, że duży może więcej, tak samo w przypadku współpracy międzygminnej.
Załóżmy, bilet to jest jest konkretny powód, dla którego można nagrodzić, aczkolwiek, no może bez przesady. Bardziej nagrodziliście za, rozumiem, tendencję.
Jakby, nie, za decyzję o tym, że powstanie, że po tych jakby trudnym okresie, kiedy to wszystko się wydawało, że każdy idzie swoją drogą. Jest Norda, jest Gdański Obszar Metropolitalny, dwa odrębne stowarzyszenia. Zapadła decyzja o tym, że stowarzyszenie będzie...
A może nie można było podjąć innej decyzji, bo pieniądze, które mają iść na te, na inwestycje tutaj w
zawsze
region,
można się nie dogadać.
Wynikają, oczywiście, no właśnie, zawsze... z tego i musieli się dogadać po prostu. Czyli nic tak nie łączy jak pieniądze.
Jest w tym pewnie sporo tego, natomiast jakby ja mimo wszystko tak jakby, to trochę tak można powiedzieć, czy w Unii Europejskiej chodzi o pieniądze, czy chodzi o coś więcej? Moim zdaniem chodzi o coś więcej, tak samo w tym przypadku ja głęboko wierzę, że nasz region, nasza metropolia będzie lepszym miejscem do mieszkania, jeśli będziemy ze sobą bliżej współpracować.
Przyznam szczerze, że nagroda trochę na kredyt, bo tak, jedna jaskółka wiosny nie czyni. To znaczy, ja pamiętam jeszcze takie inne czasy, kiedy tak naprawdę trzej prezydenci rzeczywiście mówili jednym głosem, lubili się tak po prostu, nie mieli obaw przed... jeśli tak można powiedzieć, ściąganiem z tych najlepszych wzorców. Oczywiście to wtedy było taka Gdynia, która tam zawsze robiła wszystko pierwsza, Gdańsk taki nieco bardziej konserwatywny i Sopot, który umiejętnie balansował między tymi dwoma miastami. Od pewnego czasu zauważyłem jednak, jak zapewne i wszyscy państwo, że tak naprawdę Trójmiasto to się zrobiły trzy odrębne miasta, właściwie jedno miasto i dwa miasta, tak to się zrobiło. Rzeczywiście teraz są pewne delikatne symptomy tego, że
zmian.
Prezydenci być może, że się dogadali, ale ja tak naprawdę do końca nie wiem. Nikt nie wie, o co się poróżnili tak naprawdę, ale
dobrze,
jedno
ale
jest
to
pewne, tamte
wychodząc
rany
do przodu,
gdzieś tam jeszcze
Sławek,
są,
zapytam tak. W takim razie, a co w takim razie ten zjednoczony chór mógłby zrobić dobrego wspólnie właśnie dla Trójmiasta za ten kredyt?
No już nie ukrywajmy, że nasi włodarze tak naprawdę mają mocną pozycję w kraju, jeśli chodzi o samorządowców, bo są od wielu lat, są doświadczeni, ich zasługi są jakby... nie podlegają żadnym wątpliwościom, więc tak, duży może więcej, czyli zjednoczony organizm Trójmiasta może dużo mocniej. Ich trzy mocne głosy w partiach, w Polsce i tak dalej są także mocniejsze, a poza tym myślę, że też jeżeli jest takie poczucie jedności w ogóle w ludziach, jeżeli traktujemy to jako Trójmiasto, to to tak naprawdę jest najważniejsze, bo to nam daje siłę.
To ja może tak wbijając kij w mrowisko, bo zresztą zabawne spostrzeżenie.
Może krótki kijek, bo już mało czasu zostało.
Ja chciałem powiedzieć nie tyle o trio tenorów, tylko o soliście, który rośnie za miedzą, czyli o Słupsku. Bo szczerze powiedziawszy, jeżeli już mówimy o młodych ludziach i o przyszłości, to sądząc po pewnych działaniach i wypowiedziach pana prezydenta Słupska, pana prezydenta Biedronia, zastanawiam się, czy przypadkiem on nie ostrzy sobie zębów na Trójmiasto, bo tak naprawdę przyszłość polityczna jego to jest zagadka. W Słupsku trwa
ale
dyskusja o tym.
Ale kogo będzie chciał wygryźć?
Nie wiem.
A może zostanie prezydentem Trójmiasta, co?
Słyszę, bo specjalnie poświęciłem trochę czasu na to, żeby posłuchać jego wypowiedzi. Słyszę o tym, że cały czas chwali swoją zastępczynię, więc dla części słupszczan jest to wskazówka, że zamierza startować w wyborach parlamentarnych. Nie sądzę. Za wcześnie chyba trochę, chociaż może. Wydaje się, że ruch taki, można powiedzieć, polityczny, polegający na ucieczce z tonącego statku był mistrzowski, bo zakończył się sukcesem, ale ambicje pana prezydenta widać, że są duże. Medialnie ma całkiem duże umiejętności.
No i jeszcze ta koszulka Supermana, nie?
Koszulka Supermana.
A drugą, czy ma prawa auto?
Tak, kupił, to też jest oczywiście pytanie, ale no załóżmy, że ma, no bo byłoby to na pewno jakimś tam skandalem. Natomiast fakt faktem, że moim zdaniem
się zgłosiło,
rośnie nam gdzieś za miedzą konkurent, który może no jeszcze nas zaskoczyć. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że powrót do Sejmu to jest jednak raczej przyszłość daleka, ale kto wie, może będziemy mieli nowego konkurenta w wyborach do...
No ale takich samorządowców Dyni, jest sporo. W Pruszczuk Gdańskim też można szukać, chociaż
Roberta
nie tak
Biedronów?
Medialnego.
No,
tak.
Nie.
Na koniec milczał Andrzej Urbański, Centrum Aktywizacji, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora oraz Wolny Strzelec Dziennikarski. Głosy a propos prezydentów i możliwego kwartetu tak w przyszłości prezydentów, albo solisty w dalszym ciągu. Roberta Biedronia wypowiadał dr Marcin Wiszowaty z Uniwersytetu Gdańskiego. Przysłuchiwał się z uwagą Sławomir Siedzieniewski, Telewizja
Polska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
A także tę uwagę i w to, w jaki sposób Sławek się wsłuchuje, wsłuchiwał się Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Do usłyszenia.
Dziękujemy państwu bardzo, do usłyszenia za tydzień. Marek Leśniński, pozdrawiam serdecznie.